Przed miesiącem wprowadziłem Państwa w tematykę archeologii Syro-Palestyny. Mówiłem o odkryciach archeologicznych wraz z Shamra Ugarit w Ebla, a później przenieśliśmy się tak pielgrzymkowo na teren Ziemi Świętej i przeszliśmy przez kilka miejsc związanych z Jerozolimą i z najważniejszymi miejscami świętymi i archeologicznymi odkryciami związanymi z tym miastem. Dzisiaj chciałbym kontynuować te rozważania. Przed nami panorama miasta Jerozolima z tak zwaną platformą świątyni, którą Państwu tutaj pokazuję wskaźnikiem. Dzisiaj jest to oczywiście współczesna fotografia. Na pierwszym planie właśnie dzielnica muzułmańska, później ona się tutaj jeszcze rozciąga. Tutaj jest dzielnica żydowska, dalej dzielnica chrześcijańska w murach Starego Miasta, które Państwu ostatnio pokazywałem. Platforma świątyni to jest miejsce, gdzie znajdowała się świątynia jerozolimska. Obecnie znajdują się tutaj dwie meczety. Meczet Amara, ten ze złotą kopułą, i meczet Al-Aqsa. Jest to taki twór trapezoidalny o ramionach mniej więcej 250 na 350 centymetrów, oczywiście w przybliżeniu. I wyznacza on teren, na którym znajdowała się świątynia jerozolimska. Pierwotnie świątynia króla Salomona, ta zbudowana w X wieku. I później świątynia Zorobabela, rozbudowana, tak zwana druga świątynia przez króla Heroda, która w czasach Jezusa mniej więcej tak wyglądała. Już po tej przebudowie dokonanej przez Heroda Wielkiego, władcę Judei. I co tutaj mamy na tej platformie świątyni? Otóż jest przede wszystkim dziedziniec pogan. To jest to miejsce, które najbardziej wszechstronne, przestronne jest, okalające tą świątynię właściwą. Sanktuarium, byśmy powiedzieli. Widzimy, to jest otoczone murem, są portyki i na tym dziedzińcu pogan, tak zwanym, zbierali się ludzie, którzy przybywali do tej świątyni, ale niekoniecznie Żydzi. To tutaj odbywał się handel, tutaj sprzedawano zwierzęta, gołębie, które miały być składane na ofiarę. Tutaj był gwar, tutaj odbywały się dysputy Jezusa ze swoimi oponentami. To tutaj na tym dziedzińcu pogan Jezus nauczał. Jeśli chodzi o świątynię właściwą, to tutaj na początku, wejście było z tej strony, mamy dziedziniec kobiet. Kobiety mogły do tej przestrzeni wchodzić. Następnie dziedziniec mężczyzn, już taki mniejszy, i dziedziniec kapłanów. Ta przestrzeń, którą pokazuję, to jest tak zwane sanktuarium, wysokie na mniej więcej 9 metrów. Za chwilę pokażę, jak ono wewnątrz wyglądało z innej perspektywy. To jest właśnie ta świątynia właściwa i sanktuarium. Co tam w tym sanktuarium było? Otóż tak, to jest jeszcze, pokażę, ta przestrzeń tutaj. To, co w tej chwili pokazuję, to jest ta przestrzeń wewnętrzna. Mamy tutaj tak zwane morze. Jest to takie na wysoki basen na wodę z brązu zrobiony, wsparty na statuetkach wołów. I jest to basen do rytualnych obmyć kapłanów, którzy składali danego dnia w świątyni jerozolimskiej ofiarę. Rytualne obmycia kapłanów, tak zwane morze, kilkakrotnie wspominane w Starym Testamencie. Tutaj po mojej prawej stronie mamy ołtarz całopaleń, na którym kapłani składali w ofierze Bogu Jahwe ofiary składane, przynoszone z różnych okazji każdego dnia przez ofiarodawców do jerozolimskiej świątyni. Tutaj też ofiara Paschy przez rodzinę była składana. I tutaj również kapłani składali codzienną, poranną i wieczorną ofiarę Bogu, spalając po prostu części zwierząt, które na ofiarę były przeznaczone. Ten system ofiar starotestamentowych był bardzo różny. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, być może zrobię kiedyś osobny wykład na temat tego systemu ofiarniczego. Nie wchodzę dzisiaj głębiej w ten temat. Mamy tutaj takie mniejsze jeszcze trudno powiedzieć baseny, raczej naczynia na wodę. W sumie jest ich 5, one są na takich wózkach niewielkich postawione, tak to było w świątyni jerozolimskiej. I to są naczynia, w których kapłani odmywali ofiary przed złożeniem ich na ofiarę na ołtarzu. To się wszystko dzieje, jeszcze raz Państwu pokażę, w tej przestrzeni, przed tym sanktuarium właściwym. Ta aktywność. Tutaj wchodził kapłan do miejsca świętego. To jest miejsce święte. Miejsce święte to jest przestrzeń o długości 18 metrów mniej więcej i szerokości 9 metrów. Wewnątrz znajdują się świeczniki, tak zwane menory. Dalej, tu na chleby pokładne i na ofiary kadzielne, on jest tutaj, obok tej postaci kapłana. Dalej, po schodach wchodziło się, a w zasadzie raz w roku wchodził tylko arcykapłan do takiej przestrzeni, która nazywała się Święte Świętych. Święte Świętych. Przed zburzeniem świątyni jerozolimskiej, tej pierwszej świątyni przez króla babilońskiego Nabuchodonozora, tej świątyni Salomona, w tym miejscu najświętszym znajdowała się Arka Przymierza. Arka Przymierza, nad którą były cheruby, miejsce święte świętych. Szerokość 9 metrów, również długość tego pomieszczenia 9 metrów, takie regularne, także wysokość 9 metrów, regularne pomieszczenie. Natomiast Arka, jak wiemy, została skradziona przez Filistynów pierwsze, później właśnie przy zburzeniu świątyni przez Babilończyków i tak naprawdę nigdy już nie została odnaleziona. Więc kiedy Zorobabel odbudował pod koniec VI wieku tą świątynię jerozolimską, to miejsce święte świętych zostało puste. Było Arki Przymierza, więc miejsce jest absolutnie puste. Nie było też cherubów i raz w roku, w dzień pojednania tak zwany, Yom HaKippurim, do tej przestrzeni mógł wchodzić tylko arcykapłan. Raz w roku arcykapłan, składając ofiarę przebłagania za cały lud Izraela. Więc tak wyglądała świątynia, pierwsza świątynia, świątynia Salomona. Ona była rekonstruowana przez Zorobabela w podobny sposób, ale już to miejsce najświętsze, święte świętych tak zwane, było już puste. Przechodzimy teraz do kolejnego miejsca w Jerozolimie. Ci z Państwa, którzy byli na pielgrzymce w Ziemi Świętej, to już sobie ten kościół pewno przypominają. To jest świątynia, która nazywa się In Gallicantu, czyli o pianiu koguta. Gdy kogut zapiał, jest to świątynia zbudowana na przełomie XIX i XX wieku przez ojców asumpcjonistów. Więc świątynia nowa, archeologicznie ona dla nas sama w sobie nie ma większego znaczenia, chociaż jest to bardzo piękny obiekt, ale ma miejsce ze względu na to, że ta świątynia została wybudowana na miejscu pałacu arcykapłana Pańskiego, na tym miejscu, gdzie Jezus po pojmaniu w ogrodzie Getsemani został przyprowadzony i osądzony. Tutaj po Państwa lewej stronie są takie pomieszczenia pod tą świątynią. Pod świątynią są takie pomieszczenia, z których jedno, to właśnie, które Państwu pokazuję, jest uważane przez tradycję za miejsce więzienia Pana Jezusa. To tutaj według tradycji Jezus spędził ostatnią noc po tym, jak odbył się Jego sąd przed arcykapłanem Annaszem i w podziemiach Jego pałacu był więziony, zanim następnego dnia został przekazany Piłatowi. Tuż obok tej świątyni in Gallicantu, opianiu koguta, jest przedstawiona rzeźba, która przedstawia zaparcie się Piotra, bo właśnie na dziedzińcu tego pałacu Piotr trzykrotnie zaparł się Jezusa. Non novi illum, nie znam go, nie znam go. To są słowa zaparcia, palące się ognisko. Więc in Gallicantu, jako wykopalisko archeologiczne, jest to bardzo ważne miejsce, dlatego że jest to miejsce więzienia Jezusa i Jego sądu przed przekazaniem go Piłatowi. Kolejne bardzo ważne miejsce, to się wszystko znajduje na tym Syjonie chrześcijańskim. Ostatnio mówiłem Państwu o tym Syjonie właściwym, o mieście Dawida, natomiast in Gallicantu znajduje się na tak zwanym Syjonie chrześcijańskim, podobnie jak Wieczernik, o którym zaraz Państwu powiem, ale zwróćmy uwagę na te schody. To jest również bardzo ważne znalezisko archeologiczne w Jerozolimie, dlatego że uważa się, że jest to, że są to schody, po których Jezus szedł z Wieczernika, który znajduje się nieopodal tego kościoła in Gallicantu na Syjonie chrześcijańskim, poprzez Dolinę Cedronu, do Ogrodu Oliwnego, który ostatnio Państwu pokazywałem. Więc są to autentyczne schody kamienne z czasów Jezusa. Schody, po których Jezus stąpał. Tutaj mamy Wieczernik. Dzisiaj w Ewangelii słyszeliśmy o wydarzeniu, które miało miejsce w Wieczerniku. Oczywiście nie jest to właściwe pomieszczenie z tamtego czasu, dlatego że Jerozolima została zburzona i to pomieszczenie pochodzi z XIII-XIV wieku mniej więcej, ale przypuszcza się, że jest to na tym samym miejscu, w którym Jezus spożył z uczniami ostatnią wieczerzę, gdzie wypowiedział te mowy pożegnalne, których fragment słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Wieczernik jest nazywany Mater Omnium Ecclesiarum, czyli Matka Wszystkich Kościołów. Matka Wszystkich Kościołów. To tutaj pierwsza Eucharystia, to tutaj zesłanie Ducha Świętego, to tutaj sakrament kapłaństwa. Bardzo ważne miejsce dla naszej wiary. I przechodzimy do najważniejszego miejsca kultu chrześcijańskiego w Jerozolimie i w całej Ziemi Świętej i generalnie w całym świecie. A mianowicie do Bazyliki Grobu Śmierci, czyli Kalwarii, Grobu i Zmartwychwstania Chrystusa. Tutaj widzimy te dwie kolumny, to są kolumny, te dwie kupole, to są miejsca, gdzie jest właśnie Bazylika Bożego Grobu. Tutaj mamy wejście główne do Bazyliki Grobu i Zmartwychwstania. Ona, jak widzimy, ta bazylika jest wciśnięta w Jerozolimę, znajduje się na granicy dzielnicy muzułmańskiej i chrześcijańskiej, ale jeszcze dzielnicy muzułmańskiej. Tutaj na tym slajdzie mamy pokazany plan, co w tej bazylice się znajduje, więc pokrótce Państwu powiem, zanim pokażę kilka zdjęć tego miejsca. Tutaj znajduje się wejście do tej bazyliki, dokładnie to wejście. I kiedy skręcimy w prawo, wejściu, wejdziemy na schody, wychodzimy na Kalwarię. Kalwaria. Część pierwsza tej Kalwarii to jest tak zwana Kalwaria Łacińska. Jest to 11 stacja Drogi Krzyżowej, a dalej Kalwaria Właściwa, miejsce, na którym stał krzyż Jezusa, miejsce, na którym Jezus poniósł śmierć. Drugi ważny element owej Bazyliki Grobu i Zmartwychwstania Pańskiego to jest właśnie grób Jezusa. Wejście do tego grobu jest tutaj, zaraz pokażę Państwu więcej. Częścią bazyliki jest również tak zwany katolikon, czyli świątynia Greków prawosławnych w ramach dzisiejszej bazyliki grobu i zmartwychwstania. Po schodach schodzimy dalej do kaplicy świętej Heleny i jeszcze niżej, w niższym poziomie, do kaplicy Znalezienia Krzyża. Więc widzą Państwo, że ta świątynia, bazylika Bożego Grobu Zmartwychwstania, to jest tak naprawdę kompleks świątyń w jednym, połączonych w jedną świątynię. Dlaczego tak? Dlatego, że w istocie upamiętają one jedno i to samo wydarzenie, dzieło zbawcze, mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Tutaj jest taki przekrój poziomy. Widzimy, jak na górze Kalwarii została nadbudowana ta część świątyni i jak została nadbudowana nad grobem Pana Jezusa. Taki poglądowy obrazek. Jeszcze przekrój, który pozwala nam to zobaczyć inaczej. Tutaj jest to wejście, Kalwaria, katolikon, grób Chrystusa. Jeszcze jeden slajd z grobem Chrystusa w czasie uroczystości paschalnych. Tutaj jest wejście do Chrystusowego grobu. Dla niektórych z Państwa, wiem, to są wspomnienia z miejsc, gdzie Państwo już byli, być może niejednokrotnie nawet. Znowu grób Chrystusa i Kalwaria. Ta Kalwaria chrześcijańska tak zwana i Kalwaria właściwa, miejsce, na którym Jezus został umęczony. Kolejne miejsce, ważne dla nas, dla naszej wiary i ważne również dla archeologii i historii biblijnej, to jest miejsce położone 8 km na południe od Jerozolimy, a mianowicie miasto Betlejem. Tak po hebrajsku zapisujemy. Betlehem. Betlehem. Tłumaczymy tę nazwę na dwa sposoby. Według tego zapisu, jaki mamy tutaj, to jest dom chleba. Betlejem tłumaczy się na język polski jako dom chleba. Natomiast inna etymologia tego miejsca, oparta na listach z Tel El Amarna. O Tel El Amarna w Egipcie już mówiliśmy sobie na jednym z wykładów, że znajduje się tam spora korespondencja wasali z terenów Palestyny z władcami egipskimi. I wśród tych tabliczek z Tel El Amarna jest również korespondencja władcy Betlejem z faraonem egipskim, z władcą egipskim. XIV wieku przed Chrystusem oczywiście, i tam pojawia się nazwa Betlejem po raz pierwszy, ale nie w tej etymologii Betlehem, dom chleba, tylko Bet-Iri Lachema, to znaczy dom bogini Lachemy. Dom bogini Lachemy. Bogini Lachema to jest taka bogini odpowiedzialna za płodność, za urodzaje, za pomyślność, bogini kananejska. Więc ta nazwa mogłaby wskazywać pierwotnie, że w czasach kananejskich była tutaj jakaś świątynia poświęcona, dedykowana tej właśnie bogini. W języku hebrajskim to słowo, które tutaj widzimy, bet, jest używane zarówno na określenie domu mieszkalnego, takiego jak my mieszkamy, jak i świątyni dedykowanej Bogu. To jest to samo słowo. Dom Boży, świątynia to jest dom Boga. Nie ma innego słowa w języku hebrajskim na określenie świątyni. Świątynia to jest dom Boga. Bóg mieszka w domu, tak jak w domu mieszkają ludzie. Miasto Betlejem jest położone, jak mówiłem, 8 km na południe od Jerozolimy, wysokość 775 metrów. W Starym Testamencie pojawia się kilkakrotnie w związku choćby z proroctwem Micheasza z rozdziału 5. A ty, Betlejem Efraty, nie jesteś zgoła najmniejsze spośród wszystkich miast Judy, bo z ciebie wyjdzie Zbawca. Jest to zapowiedź Mesjasza, Betlejem Efrata. Dalej, to tutaj właśnie Betlejem zmarła według zapisu z Księgi Rodzaju z 48 rozdziału żona Izaaka Rachela. Tutaj znajduje się jej grób do tej pory. Betlejem jest znany również z Księgi Rut, z opowiadania o Moabitce Rut, która tutaj przybyła i poślubiła Booza, miejscowego rolnika. I jest to o tyle ważne, że król Dawid również z tego rodu później się wywodził, a skoro król Dawid, to w jakiś sposób również Jezus Chrystus. Jest to rodzinne miasto właśnie Jessego, Betlejemity, ojca Dawida. Dawid był 8. synem tego człowieka. To tutaj Betlejem prorok Samuel namaścił owego 8. syna Jessego, Dawida, na władcę, na króla Izraela. W Nowym Testamencie, jak wiemy, podstawowe znaczenie Betlejem to jest miejsce narodzenia Jezusa, a zatem miejsce związane z początkami naszej wiary. Co w Betlejem jest ważnego? Przede wszystkim Bazylika Narodzenia Pańskiego oraz tak zwane pole pasterzy. I te miejsca sobie króciutko tutaj zobaczymy, ale zanim wejdziemy do Betlejem, to uświadommy sobie, że jest to miejsce terytoriów okupowanych dzisiaj, miejsce autonomii palestyńskiej, miejsce, które jest oddzielone, wydzielone w państwie Izrael takim 6-metrowym wysokim murem. Na tym murze znajdują się liczne napisy, choćby takie: Merry Christmas from Bethlehem. Getto. Coś, co zostało napisane i umieszczone w internecie przed świętami Bożego Narodzenia, przypominając nam, że Betlejem to jest tego rodzaju getto. Mieszkańcom Betlejem jest o wiele trudniej dostać się do Jerozolimy, położone, jak mówiłem przed chwilą, 8 kilometrów od tego miasta, niż nam przylecieć z Polski. Trzeba mieć specjalne przepustki, paszporty, więc jest to z tego rodzaju getto. Jest to z tego rodzaju getto, w którym mieszka ludność palestyńska. Ci z Państwa, którzy byli na pielgrzymce w Jerozolimie, w Ziemi Świętej, to zwykle grupy mieszkają właśnie w Betlejem, żeby pomóc trochę tej ludności, która w getcie tam mieszka, ludności palestyńskiej. I doświadczyliście pewnie tego, że do autobusu wchodzi żołnierz izraelski, który sprawdza czasami paszporty, czasami trzeba z tego autobusu wysiąść, więc no jest to bardzo izolowane miejsce. Stąd z punktu widzenia Palestyńczyków jest to swego rodzaju getto. Tak ten mur wygląda. 6 metrów wysokości. Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Jest to bazylika z czasów konstantyńskich jeszcze, czyli z IV wieku. Ona powstała podobnie jak bazylika Męki Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego po przybyciu cesarzowej Heleny, matki Konstantyna Wielkiego, w 326 roku do Ziemi Świętej. Tak wygląda jej wnętrze. To, co widzimy, to wnętrze, to już jest z czasów justyniańskich, cesarza Justyniana z 6 wieku po Chrystusie, ale wewnątrz, z grupami często podchodzimy tutaj do takich mozaik, podłodze odsłonięte, i są to mozaiki właśnie z tej jeszcze pierwszej bazyliki, z tego kościoła konstantyńskiego, fundowanego posiłku IV wieku po Chrystusie. Pod tą bazyliką Narodzenia Pańskiego znajdują się liczne groty, między innymi grota świętego Hieronima, grota stołu świętego Józefa i najważniejsza z grot, mianowicie grota uznawana za miejsce narodzenia Jezusa, 14-ramienna gwiazda, która symbolizuje 14 pokoleń Izraela w nawiązaniu do genealogii z Ewangelii według świętego Mateusza, gdzie jest mowa, że Jezus jest potomkiem Abrahama i Dawida i jest to przedstawiane jako 3 zestawy po 14 pokoleń. Stąd 14 ramion tej gwiazdy. Grota Narodzenia Pańskiego, tutaj właśnie ta gwiazda się znajduje. To jest również procesja obok Bazyliki Narodzenia Pańskiego. Sama Bazylika jest pod opieką Greków prawosławnych i my, katolicy, jesteśmy tam gośćmi, stąd ten wygląd Bazyliki jest taki, jaki jest. Podobnie jak Bazylika Grobu i Zmartwychwstania Pańskiego. My, chrześcijanie zachodni, mamy tam tylko pewne wydzielone części, a większość tej Bazyliki należy do Greków prawosławnych. Tutaj natomiast jest taka przybudówka do Bazyliki Narodzenia Pańskiego, mianowicie kościół dedykowany świętej Katarzynie Aleksandryjskiej. Jest to miejsce kultu chrześcijańskiego, bardzo piękny kościół, którym opiekują się franciszkanie z kustodii Ziemi Świętej. A na dziedzińcu, tak zwanym kiostro, przed tym kościołem i obok klasztoru franciszkańskiego znajduje się pomnik świętego Hieronima, patrona biblistów, patrona tych, którzy studiują i kochają Pismo Święte. Przenosimy się do kolejnego miejsca obok miasta Betlejem. Miejsce nazywa się Pole Pasterzy. Miejsce to pamiętne wydarzenie, kiedy to anioł z nieba obwieścił pasterzom jako pierwszym dobrą nowinę o narodzeniu Jezusa. Pole pasterzy było obok Betlejem, trudno, żeby w mieście, w miasteczku paść owce, więc ci ludzie stąd właśnie poszli do żłóbka, do groty narodzenia, aby pokłonić się dzieciątku. To jest bardzo ciekawa świątynia, o bardzo fajnej architekturze, świątynia niewielkich rozmiarów, ale pomysł jej architektoniczny polega na tym, że ma ona odzwierciedlać beduński namiot, taki namiot pasterski. Została wybudowana w latach 30. XX wieku według projektu takiego ważnego architekta włoskiego, który projektował wiele świątyń w Ziemi Świętej, mianowicie Antoniego Barluckiego. Antoni Barlucci. Więc świątynia na polu pasterzy. Tutaj mamy taki obrazek pokazujący, jak taki wypas owiec wygląda dzisiaj nieopodal Betlejem. A tutaj jest to, co widzimy obok tej świątyni na polu pasterzy. Tam tradycja chrześcijańska odnotowała, że na tym miejscu powstawały już w czasach bizantyjskich klasztory, świątynie. Stąd możemy mieć pewność tej ciągłości tradycji, że to pole pasterzy było właśnie tam. Obecnie znajdują się tam kaplice, ołtarze, na których pielgrzymi odprawiają msze święte. To są pozostałości archeologiczne z IV wieku po Chrystusie. Kolejne miejsce w Ziemi Świętej to jest Nazaret. Nazaret może nas to zdziwić, ale w ogóle nie było znane w Starym Testamencie. Ta miejscowość ani raz na kartach Starego Testamentu się nie pojawia. Sama nazwa Nazaret, Nazrat, oznacza kwitnący. Kwitnący. Dzisiaj jest to stolica Dolnej Galilei, mieszka tam około 50 tysięcy ludzi, nawet 60 tysięcy podają statystyki. Osiedle było zamieszkane już w 7 tysiącleciu przed Chrystusem. Nazaret, jak wiemy, to jest miejsce zwiastowania. To tutaj wszystko się zaczęło. Jezus spędził większość swojego życia w Nazarecie właśnie. Właśnie w Nazarecie. To jest rodzinne miasto Jezusa. To tutaj się wychował, tutaj spędził prawie całe swoje życie. Miasto to dużo powiedziane. Miejscowość. W tej miejscowości mieszkało tylko kilkadziesiąt rodzin, więc niewielka miejscowość. Tak wygląda współczesny Nazaret, a to, co widzimy, to jest Bazylika Zwiastowania Pańskiego, uchodząca za najpiękniejszą świątynię chrześcijańską na całym Bliskim Wschodzie. Świątynia ta została wybudowana według projektu innego włoskiego architekta o nazwisku Nuzzi. Jest to świątynia dwupoziomowa. Nawiązuje ona pomysłem do tej etymologii nazwy Nazaret, Nazrat, czyli kwitnący. Ta kopuła, którą tutaj widzimy, ma odzwierciedlać kielich kwitnącej lilii, odwrócony kielich kwitnącej lilii. I to jest świątynia, która w 60. latach XX wieku została wybudowana na miejscu, gdzie były poprzednie świątynie, w sumie cztery w historii świątynie na tym miejscu były. Tak wygląda plan architektoniczny tej dwupoziomowej świątyni. Najważniejsze miejsce w niej to jest oczywiście Grota Zwiastowania. Tradycja przyjęła, że to właśnie w tej grocie, w tym miejscu, które widzimy tutaj na zdjęciu współczesnym, Maryja wypowiedziała fiat. Niech mi się stanie według słowa Twego na zaproszenie Boga, by stała się matką Bożego Syna. Jeszcze zobaczmy z bliska. To jest właśnie to miejsce. Taki jest przekaz tradycji. Verbum caro factum est hic. To jest górny kościół. Przed chwilą tutaj to miejsce, gdzie znajduje się grota, to jest dolny kościół, taki trochę surowy. Natomiast górny kościół to jest kościół, który jest dedykowany Maryi, Matce Słowa. Maryja, Matka Słowa. I tutaj w tym kościele, w tej świątyni na ścianach są przedstawione postaci Maryi, podobizny, obrazy, mozaiki, tak jak jest czczona przez różne narody świata. Część z nich znajduje się tutaj, a część na pielgrzymażu wokół świątyni. Ci z Państwa, którzy byli na pielgrzymce w Ziemi Świętej, to pamiętają to. Tutaj na górze świątyni jest także właśnie podobizna Matki Bożej Częstochowskiej z obrazem milenijnym przedstawiającym właśnie Matkę Bożą Częstochowską i taki przegląd historii chrześcijaństwa w Polsce na tej mozaice. A tutaj są wykopaliska archeologiczne tuż obok Bazyliki Zwiastowania. One łączą się właśnie z tą Grotą Zwiastowania. I to jest dowód na to, że tutaj właśnie było to osiedle w Nazarecie w czasach Jezusa. Znaleziono tutaj pozostałości spichlerzy, ziarna, sprzętów domowych, więc tutaj ludzie mieszkali. Tutaj właśnie to osiedle było. Również część wykopalisk z Nazaretu. To piękne wzgórze, które widzimy, to jest wzgórze położone nieopodal Nazaretu, mianowicie Góra Tabor. Góra Tabor, miejsce przemienienia Jezusa. Góra Tabor jest znana z kart Starego Testamentu. To tutaj było miejsce graniczne trzech pokoleń izraelskich, mianowicie Isachara, Zabulona i Neftalego. To tutaj prorokini Debora zwołała pospolite ruszenie, żeby przeciw Filistynom walczyć i przeciw Kananejczykom w obronie wiary. Przede wszystkim Góra Tabor jest identyfikowana jako miejsce przemienienia Jezusa. Ona wznosi się nad górą, nad doliną Esdralon, którą tutaj widzimy, pięknie położona. Ogólnie Tabor trudno wyjechać samochodem, dlatego kiedy tam jedziemy, to do pewnego momentu tylko wyjeżdżamy autobusem, a później przesiadamy się w taksówki. Można oczywiście, jeżeli ma się więcej czasu, również wyjść na tą górę na piechotę. I tutaj centralnym miejscem jest oczywiście świątynia Przemienienia Pańskiego, wybudowana, widzimy, na ruinach cytadeli z czasów krzyżowców. Była tutaj również cytadela. No, góry zawsze służyły również miejscom obronnym, nie tylko jako miejsca kultu, więc tych ruin, tych kamieni jest sporo. Ta świątynia, którą tutaj widzimy, została wybudowana według projektu Antoniego Barlockiego w 1924 roku. Być może, jeżeli śledzą Państwo wydarzenia z Ziemi Świętej, to słyszeli Państwo o tym, że ta świątynia została kilka miesięcy temu splądrowana przez złodziei. To jest apsyda tejże świątyni, przedstawiająca mozaikę sceny w niebo, sceny przemienienia Jezusa. A tutaj pod tą apsydą poniżej jest ołtarz, przy którym sprawujemy Eucharystię z naszymi grupami, i scena przedstawiająca cztery etapy przemienienia Jezusa. Jest to teologiczna interpretacja tego wydarzenia, jednocześnie mówiąca o tym, co przemienienie dla nas znaczy. I narodzenie samo w sobie, narodzenie Jezusa, to jest kenoza, to jest przejście Boga na świat. Dalej, na tej drugiej mozaice mamy Eucharystia, sakrament przemienienia. Na trzeciej mozaice mamy baranka, który symbolizuje mękę Chrystusa, Jego cierpienie, Jego śmierć krzyżowa, to jest przemienienie również. I na końcu zmartwychwstanie, to jest ostatni etap przemienienia Jezusa. Jednocześnie pokazuje nam to drogę naszego życia, przemiany, które dokonują się w naszym własnym życiu, droga życia. I już na koniec kilka miejsc związanych z Jeziorem Galilejskim, jezioro Tyberiackie, 24 kilometry z południa na północ, 12 kilometrów w najszerszym miejscu z zachodu na wschód, i najważniejsze miejsca związane z działalnością Jezusa. Tutaj to Tabga, czyli Heptapegon, Góra Błogosławieństw, która jest tam wyżej, i Kafarnaum. I o tych miejscach powiedzmy sobie kilka słów. Popatrzmy, zachód słońca nad Jeziorem Galilejskim. Jezioro Galilejskie w ciągu dnia. Łoże na morzu, obraz współczesny, przedstawiający wydarzenie z kadry Ewangelii. Tutaj mamy pokazane te miejsca Tabga. Tutaj będzie kościół prymatu świętego Piotra, o którym też powiem, i Góra Błogosławieństw, a także miasto, ruiny miasta Kafarnaum. Przed nami Tabga, inaczej Heptapegon, to jest miejsce, które upamiętnia rozmnożenie chleba i ryb przez Pana Jezusa, zanim udał się do Kafarnaum. To miejsce również niedawno zostało splądrowane i spalone przez jakichś ekstremistów żydowskich, więc takie rzeczy dzieją się tam dosyć często, takie ataki. Ta świątynia jest świątynią współczesną, ale jest to trzecia albo czwarta świątynia w historii, wybudowana na tym samym miejscu, gdzie wybudowano świątynię już w IV wieku albo na początku V, po wizycie świętej Heleny w Ziemi Świętej, matki cesarza Konstantyna. I obecnie ta świątynia jest własnością benedyktynów z Kolonii, taka dosyć surowa. Te mozaiki, które mamy podłogowe, pochodzą jeszcze z tej świątyni pierwszej albo drugiej z czasów pierwszych wieków. A tutaj taka najbardziej charakterystyczna mozaika podłogowa. Ona znajduje się pod głównym ołtarzem tej świątyni. Na środku mamy kosz z chlebem i ryby. Mozaika ta upamiętnia rozmnożenie chleba i ryb przez Jezusa dla tłumów. A tutaj piękna świątynia, kaplica, niewielka, ona 200 metrów mniej więcej znajduje się od Tabgi, od Heptapegon w kierunku Kafarnaum. Tutaj również z grupami pielgrzymujemy. Jest to miejsce bardzo ważne. Jest to miejsce, gdzie Jezus zadał pytanie Piotrowi: czy miłujesz mnie ponad wszystko? Trzykrotnie zapytał go o miłość. Jest to miejsce, gdzie Jezus przygotował dla swoich uczniów śniadanie, kiedy ukazał im się po zmartwychwstaniu. Ten kamień znajdujący się wewnątrz kaplicy nosi nazwę Mensa Christi, czyli stół Chrystusa, i on według tradycji jest tym kamieniem, na którym właśnie Jezus przygotował ten posiłek eucharystyczny dla swoich uczniów. Kiedy wrócili z połowu, to jest ta scena z 21 rozdziału Ewangelii według świętego Jana, gdzie uczniowie łowili całą noc, nie mogli nic złowić, no i na słowo Jezusa zarzucili sieć, złowili 153 wielkie ryby. Ta kaplica prymatu świętego Piotra jest położona tuż nad brzegiem Jeziora Galilejskiego. Jeszcze jedno miejsce tutaj to jest Góra Błogosławieństw, położona na górze, miejsce upamiętniające kazanie na górze, które Jezus wypowiedział do tłumów otaczających go, i błogosławieństwa, o których jest mowa w rozdziale 5 Ewangelii według świętego Mateusza. Ta świątynia jest niewielka, ale bardzo piękna. Została wybudowana w latach 30. XX wieku i ufundowana ze składek narodu włoskiego. Góra Błogosławieństw. Tak wnętrze tej świątyni wygląda. Kafarnaum, miasto Jezusa. Mówiliśmy, że Nazaret to jest miasto Jezusa, prawda? Jednakże mieszkańcy Kafarnaum nie mają za wygraną. Dzisiaj to jest tylko miejsce archeologiczne, ale mieszkańcy Kafarnaum uważali, że oni są właśnie tym miastem, gdzie Jezus, że tak powiem, zamieszkał dobrowolnie, kiedy po nauczaniu w Nazarecie został przez swoich odrzucony, po tym jak w synagodze powiedział, że na nim wypełniają się słowa Pisma, słowa proroka Izajasza: Duch Pański spoczywa na mnie. Jezus przeniósł swoje nauczanie właśnie do Kafarnaum. Tutaj razem ze swoimi uczniami zamieszkał, więc w jaki sposób Kafarnaum jest również miastem Jezusa. Dzisiaj są to kopaliska archeologiczne, tak zwany Tel Chum. Jest to jedna z propozycji lokalizacji Kafarnaum. Nie będę wchodził głębiej w historię odkryć tego stanowiska archeologicznego. Tutaj jest taka synagoga z IV wieku, ruiny synagogi. Między synagogą a kościołem współczesnym, którym opiekują się franciszkanie, są miejsca, gdzie były domy mieszkalne, tak zwane insule. A co ciekawe, oczywiście ta część była zamieszkana przez Żydów. Tutaj był taki niewielki mur wśród tych domków. I po drugiej stronie mieszkali chrześcijanie. A zatem obydwie społeczności koegzystowały obok siebie. Chrześcijanie, czyli Żydzi nawróceni na chrześcijaństwo, na wiarę w Jezusa, oraz ci Żydzi, którzy pozostawali przy swojej wierze. Jedni modlili się w synagodze, a drudzy modlili się w domu świętego Piotra. Jest to ta świątynia, którą widzieliśmy, którą pokazywałem, chrześcijańska, została wybudowana na domu świętego Piotra. I dom świętego Piotra był pierwszą świątynią w Kafarnaum. Jak wiemy, do IV wieku nie było kościołów w takim znaczeniu, jak dzisiaj budowane są, tylko ludzie spotykali się w małych wspólnotach, w domach rodzinnych. I właśnie dom świętego Piotra był takim domem, dom teściowej Piotra, był takim domem, gdzie zbierała się wspólnota chrześcijańska. i odkrycia archeologiczne pozwoliły, prowadzone w XX wieku, pozwoliły nam zobaczyć, jak ta świątynia domowa rozwijała się w tych pierwszych czterech wiekach. Znaleziono tak zwane z graffiti, takie niewielkie tabliczki zapisane imionami bożymi, wezwaniami modlitewnymi, ale też znaleziono kilka, że tak powiem, pozostałości murów pokazujących, jak tą świątynię domową rozbudowywano. Jest to jedna z najstarszych świątyń domowych znalezionych na terenie Palestyny i zapewne w świecie. To są te zabudowania, o których przed chwilą mówiłem, gdzie obok siebie mieszkała wspólnota chrześcijan i Żydów, ale jednak oddzielona murem. I to jest ten współczesny kościół. Dobrze, to tą podróż kończymy i przejdziemy jeszcze na chwilę do Ewangelii według świętego Jana.